Laudetur Jezus Chrystus. Tu Radio Watykańskie. Watykańskie przesłanie na Światowy Dzień Turystyki o odpowiedzialności człowieka za bioróżnorodność, obchody 67. rocznicy rzezi wołyńskiej, a także inicjatywy na 600-lecie bitwy pod Grunwaldem. To tematy poniedziałkowego magazynu, na który zaprasza Państwa ksiądz Tadeusz Cieślak.
Różnorodność biologiczna, czyli wielkie bogactwo stworzonych przez Boga organizmów, które żyją na Ziemi, jest w niebezpieczeństwie. Według najnowszych studiów wymarcie grozi na całym globie więcej niż 1/5 gatunków ssaków, a prawie 1/8 ptaków. Zanik zagraża też ponad 1/4 raf koralowych, przypomina Papieska Rada do spraw duszpasterstwa migrantów i podróżujących w przesłaniu na tegoroczny Światowy Dzień Turystyki. Jego temat to turystyka i różnorodność biologiczna. Nawiązuje on do obchodzonego obecnie z inicjatywy ONZ Międzynarodowego Roku Różnorodności Biologicznej.
Watykańska dykasteria zwraca uwagę, że wśród licznych innych dziedzin ludzkiej działalności wpływ na wspomniane zmiany wywiera też turystyka, która jest zjawiskiem stale i to w szybkim tempie wzrastającym. Przesłanie przytacza dane Światowej Organizacji Turystyki, według których na całym świecie samych tylko turystów zagranicznych było przed 15 laty ponad 500 000, a w 2000 roku prawie 700 milionów. Przewiduje się, że w bieżącym roku ich liczba przekroczy 1 000 000, a za 10 lat 1,5 miliarda. Jeszcze o wiele więcej jest turystów krajowych.
Papieska Rada do spraw duszpasterstwa migrantów i podróżujących wskazuje na odpowiedzialność organizatorów turystyki za obronę różnorodności biologicznej. Turystów przyciąga piękno stworzenia, zatem powinni je respektować. Istnieje zatem swego rodzaju wzajemność. Gdy opiekujemy się światem stworzonym, stwierdzamy, że Bóg poprzez stworzenie bierze nas w opiekę. Watykańska dykasteria podkreśla konieczność respektowania w turystyce środowiska naturalnego, a także ludzkiego rozwoju. Przytacza stwierdzenie Ojca Świętego z encykliki Caritas in Veritate, że Kościół jest odpowiedzialny za stworzenie i powinien dawać wyraz tej odpowiedzialności także na forum publicznym. A czyniąc to, powinien bronić nie tylko ziemi, wody i powietrza jako darów stworzenia należących do wszystkich. Powinien przede wszystkim chronić człowieka przed zniszczeniem samego siebie. Przesłanie Papieskiej Rady na Światowy Dzień Turystyki zawiera też apel do władz publicznych, by prawodawstwo wyraźnie chroniło i umacniało różnorodność biologiczną.
Sześćdziesiątą siódmą rocznicę tragedii na Wołyniu, a szczególnie kapłanów i zakonnic, którzy zginęli na kresach dając świadectwo trwania i służby, upamiętniono w tych dniach na Ukrainie i w Polsce. Na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim odbyła się międzynarodowa konferencja Niedokończone msze wołyńskie – Martyrologium Duchowieństwa Wołyńskiego – ofiar zbrodni nacjonalistów ukraińskich w czasie II wojny światowej. Natomiast w Łódzku zorganizowano 3-dniową modlitwę za ofiary tragedii na Wołyniu.
Lubelskie obchody zostały zorganizowane przez Centrum Ukrainicum KUL. Otwarto wystawę o martyrologium duchowieństwa wołyńskiego.
Ta wystawa pomoże nam w sposób bardziej realistyczny uświadomić sobie o tamtych wydarzeniach i o kapłanach, którzy rzeczywiście zginęli tak niespodziewanie.
Biskup Marcjan Trofimiak.
Sama nazwa Niedokończone msze wołyńskie już mówi za siebie. To wydarzyło się coś, co właściwie trudno określić i trudno znaleźć jakiś precedens w historii. I tą pamięć musimy i ocalić, i przekazać.
Wśród prelegentów konferencji naukowej była też siostra Agnieszka Michna ze Zgromadzenia Sióstr Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny, autorka książki Siostry Zakonne – Ofiary nacjonalistów ukraińskich na terenie metropolii lwowskiej w latach 1939-1947.
Przedstawiłam zbrodnie nacjonalistów dokonane na siostrach zakonnych. Było to 21 sióstr zakonnych z 7 zgromadzeń. Opisywałam kontekst historyczny również, pracy, działalności sióstr jeszcze przed wojną, w czasie wojny. No i właśnie te momenty bardzo trudne, opisy śmierci, męczeństwa właśnie tych 21 sióstr zakonnych, ale również inne formy represji, prześladowań, które były stosowane. Nie tylko tutaj ofiara z życia tychże sióstr, ale również właśnie czy to nakazy wyjazdu, czy to właśnie jakieś takie ostrzeżenia, prawda, że siostry muszą opuszczać miejscowości, czy też napady, w których na przykład kilkakrotnie napadali na jeden dom zakonny, rabując, grabiąc, zabierając cały dobytek, który siostry miały. Zdarzały się również porwania, tutaj na przykład pielęgniarki zakonne, siostry, które były porywane do lasu, żeby opatrywać. Taki przypadek był, że przywieziono siostrę z powrotem z tegoż lasu, potem jak opatrzyła tam właśnie Ukraińców. Tutaj przede wszystkim właśnie te opisy, te które natrafiłam, bardzo takie sugestywne i bardzo wstrząsające zachowały się te opisy zbrodni poszczególnych sióstr bardzo wcześniej, przed śmiercią, też niejednokrotnie były męczone, bite. Ponieważ do tej pory nie było takiej publikacji, aby o księżach dużo się pisało. Natomiast siostry zakonne gdzieś tam się pojawiały pomiędzy i pomyślałam sobie, że właśnie zajmę się tym tematem. No z tej racji, że z mojego zgromadzenia były 3 siostry, które zginęły, więc chciałam tutaj ten temat zgłębić i na światło dzienne ukazać te postacie bardzo niejednokrotnie bohaterskie. Siostry, które na przykład, jak wynika z relacji, ofiarowały swoje życie w imię pokoju, pojednania polsko-ukraińskiego.
W sobotę 10 lipca w miejscach śmierci kapłanów na Wołyniu zapalono znicze. Wspólnym modlitwom z udziałem uczestników konferencji przewodniczyło duchowieństwo z Polski i Ukrainy. Wczoraj, czyli w 67. rocznicę początku rzezi wołyńskiej, w katedrze łódzkiej urządzono symboliczny cmentarz, ponieważ, jak mówi biskup Trofimiak, na żadnej z mogił ofiar tragedii na Wołyniu do dziś nie ustawiono krzyży. Tym razem przed ołtarzem głównym oraz w innych częściach świątyni ustawiono 67 krzyży jako wspomnienie kolejnej rocznicy ludobójstwa na tych terenach.
Udostępniono też przywiezioną z Lublina wystawę Niedokończone msze wołyńskie. Przed rozpoczęciem liturgii biskup Trofimiak przekazał wiernym zapalone znicze, które ustawiono przed poszczególnymi zdjęciami upamiętniającymi pomordowanych kapłanów i zakonnice. Niech to miejsce stanie się sanktuarium pamięci, chrześcijańskiej pamięci przepojonej miłością, przepojonej Bożą miłością ponad wszystkie bóle. Niech miłość zwycięży, wezwał biskup Trofimiak.
Temat rzezi wołyńskich, ludobójstwa, które miało miejsce 67 lat temu, stał się punktem wyjścia dla historyków z Polski, z Ukrainy.
Włodzimierz Osadczy, dyrektor Centrum Ukrainikum.
I losy tych 25 kapłanów, którzy zginęli, można powiedzieć, na swoich placówkach, wykonując swoje obowiązki jako kapłani Boży, bo wiemy, że 11 lipca, dzień rozpoczęcia masowych rzezi, była to druga niedziela lipca, kiedy to zgodnie z planem zbrodniczym ideologów nacjonalistycznych zaatakowane jednocześnie zostały przeszło 100 placówek polskich, przede wszystkim to były kościoły łacińskie, więc księża przy ołtarzach, ludzie modlący się w kościołach stali się pierwszymi ofiarami tego zbrodniczego planu. Historycy się gubią w liczbach, ilu wtedy zginęło ludzi, czy 60 tysięcy, czy 100 tysięcy, czy 200 tysięcy. Natomiast z pewnością możemy powiedzieć, że 19 kapłanów diecezji łódzkiej to są właśnie ofiary zbrodni banderowskich. Więc dochodzą jeszcze kapłani obrządku grecko-katolickiego, a także siostry zakonne. Więc ta grupa ofiar stała się takim zagajeniem tematu szerszego i bardzo istotnego, gdy chodzi o wyjaśnienie relacji polsko-ukraińskich i tworzenie właściwej atmosfery dla dalszej dyskusji, dla dalszego partnerstwa polsko-ukraińskiego, prawdziwego, a nie strategicznego, jak to czasem jest w słowniku politycznym ujmowanym.
W obchodach 67. rocznicy tragedii na Wołyniu nie wzięli udziału przedstawiciele kościoła grecko-katolickiego ani władz ukraińskich.
Piętnasty lipca 1410 roku to jedna z najważniejszych i najlepiej zapamiętywanych dat polskiej historii – Dzień Zwycięstwa pod Grunwaldem. W czwartek przypada 600. rocznica bitwy, zaś już w sobotę w ramach Dni Grunwaldu na grunwaldzkich polach odbędzie się inscenizacja tego historycznego wydarzenia.
Uroczyste obchody zaczną się już w czwartek. O godzinie 11 nastąpi wjazd króla Jagiełły do obozu i jego przywitanie. oficjalne otwarcie, tak zwane wici grunwaldzkie oraz przedstawienie bractw. Atrakcją będą również mistrzostwa piłki średniowiecznej, które są pewnym nawiązaniem do Euro 2012. Kolejna ciekawostka to turniej konny. Tu, poza tradycyjnymi zmaganiami, organizujemy walki dwóch rycerzy. Jest to dość niebezpieczne, ale bardzo widowiskowe, mówi Przemysław Rej, jeden z organizatorów inscenizacji. W samej bitwie walczyć będzie 1400 osób. Do tego w obozach historycznych będzie około 4000 osób z całego świata. Organizatorzy spodziewają się, że widowisko będzie oglądać 150 tysięcy turystów.
Sześćsetlecie bitwy pod Grunwaldem. To wydarzenie, które było przede wszystkim wspaniałą taktyką wojskową króla Władysława Jagieły, który już od 1409 przygotowywał się do wojny z zakonem krzyżackim.
Ksiądz profesor Antoni Kiełbasa.
Decydujące zwycięstwo odniósł 15 lipca 1410 roku. Po bitwie król nakazał każdego roku w dniu 15 lipca organizować z Wawelu procesję do zbudowanego przez Kazimierza Wielkiego między Krakowem a Kazimierzem kościoła pod wezwaniem świętej Jadwigi Śląskiej, by podziękować pani królowej Jadwidze, dziś również kanonizowanej przez Jana Pawła II, za odniesione zwycięstwo. Procesje odbywały się do czasów rozbiorów. W roku 1878 Jan Matejko skończył malować duży obraz przedstawiający tą bitwę. W roku 1910, mimo niewoli narodowej, Polacy żyjący pod trzema zaborami oraz na emigracji bardzo uroczyście obchodzili 500-lecie zwycięstwa pod Grunwaldem. Wtedy też postawiono pomnik grunwaldzki autorstwa Antoniego Wibulskiego. Pomnik ufundował kompozytor i polityk Ignacy Paderewski. Podczas II wojny światowej pomnik został przez Niemców zburzony. Odtworzony przez Mariana Koniecznego został na nowo postawiony, a figurę króla Władysława Jagieły ustawiono przy pomocy wojskowego helikoptera, który z Gliwic do Krakowa przewiózł czy przeniósł ten wspaniały pomnik, który dzisiaj można oglądać na placu Matejki.
Z okazji 600-lecia Wiktorii Grunwaldzkiej wydawnictwo Biały Kruk wydało monumentalny album Chwała Grunwaldu z fotografiami Adama Bujaka i tekstem profesora Krzysztofa Ożoga. Z jego współtwórcami rozmawia Anna Łoś.
Piękna tunika grunwaldzka na panu. Jest pan po stronie Krzyżaków?
O nie, nie daj Boże, jestem za królem Jagiełą i stoję w jego szeregu.
Adam Bujak, autor zdjęć.
Zresztą za kilka dni już będę stał właśnie tam na polach grunwaldzkich. Będę fotografował 600-lecie Wielkiej Bitwy. To już nie pierwsza moja bitwa, którą staczam przy użyciu aparatu fotograficznego, mojej strzelby fotograficznej. Ale będę strzelał teraz na 600-lecie. Myślę, że z tego dobre zdjęcia wyjdą.
Ten piękny album, który jest prezentowany, to są zdjęcia z poprzednich bitew.
To są zdjęcia z poprzednich bitew. Pamiętam 550 lat, wszyscyśmy się przygotowywali. Ja nawet namalowałem jakiś taki obraz, nie wiem gdzie on jest, na 550-lecie Bitwy Grunwaldzkiej, a teraz 600 lat to jest coś niebywałego. Także to zapowiada się jakaś niesamowita bitwa, ma uczestniczyć w niej kilka tysięcy rycerstwa z całej Europy, bo przecież tam są rycerze białoruscy, rosyjscy, ukraińscy, duńscy, angielscy, także to jest coś niebywałego.
Wśród wielu zdjęć, które oglądałam w pańskim albumie, znalazłam jedno, które dosyć mnie wzruszyło. Rycerz spowiadający się, to już nie była inscenizacja.
To jest jedyna część prawdziwa, msza święta przed bitwą. Była spowiedź przed bitwą, bo proszę sobie zdać sprawy, że to nie są żarty, że to są miecze ogromne, ciężkie zbroje ważące od 30 do 40 kilo. No przecież wystarczy taką piką na 4 metry dźgnąć gdzieś kogoś tam, gdzie nie ma zbroi rycerskiej, chociaż pod spodem oni mają kolczugi, bo to musi być fachowy strój. No ale jednak mimo wszystko karetki pogotowia jeździły.
Inscenizacja bitwy pod Grunwaldem to wielkie logistyczne przedsięwzięcie. Jacy ludzie chcą się bawić no w coś takiego? Jak pani sądzi?
Paulina Foszczańska, autorka artykułów zamieszczonych w albumie Chwała Grunwaldu. Oczywiście absolutni pasjonaci. Kiedy zajęłam się tym tematem, przygotowując materiał do artykułów zamieszczonych w naszej książce, zastanawiałam się, co to będą za ludzie, prawda? Trochę spodziewałam się może jakichś drewnianych mieczyków i tarcz z kartonu albo Don Kiszotów śpiących na ziemi. Okazało się, że są to ludzie przede wszystkim zafascynowani historią, chcący robić coś z tym dziedzictwem, które mieli w regionie, czyli na przykład ruiny zamku w Gniewie, który został wspaniale odremontowany. Ludzie, którzy zafascynowali się tradycją grunwaldzką, tradycją średniowieczną i zaczęli działać w kierunku jej upowszechniania, podjęli się właśnie tej organizacji.
Uważają, że to, co się wydarzyło te 600 lat temu, ma wpływ na to, co się dzieje dzisiaj?
Jak najbardziej. Oczywiście przypominają te najpiękniejsze karty historii, między innymi po to, żeby uświadomić Polakom, że ich historia to nie tylko martyrologia, nie tylko smutek, ale też wielkie, wspaniałe czasy, bo odtwarzają wszak nie tylko średniowiecze, ale też na przykład XVII wiek, czyli wielkie czasy polskiego oręża. Nauka przez zabawę właśnie, nie sztywny wykład, nie przypominanie dat, tylko aktywne uczestniczenie w tworzeniu czegoś.
Komu pani kibicuje?
Jak to mówi pan Jacek Szymański, odtwórca roli króla Jagieły, a także jak czasem powiada pan Jarosław Struczyński, czyli z drugiej strony odtwórca roli wielkiego mistrza. W tym roku Krzyżacy mogliby wygrać, poświęcimy Grunwald dla Euro 2012, żeby zbudowali nam autostrady, jednakowoż myślę, że przebieg będzie taki jak zawsze.
Chwała Grunwaldu, jedni mówią, że to była wielka, wspaniała bitwa, której wspomnienie 600 lat świętujemy, a drudzy mówią, że to było pyrrusowe zwycięstwo.
Nie możemy powiedzieć, że to było pyrrusowe zwycięstwo.
Profesor Krzysztof Orzuk.
Bo gdyby to było pyrrusowe zwycięstwo, to zakon nadal by prezentował taką potęgę jak przed tym zwycięstwem. Natomiast
trochę niewykorzystane zwycięstwo.
Zwycięstwo zostało wykorzystane przez króla Władysława do osiągnięcia celów, które zakładał przed rozpoczęciem wojny. Przede wszystkim chodziło o odzyskanie Żmudzi, odzyskanie ziemi dobrzyńskiej i zmuszenie zakonu do wypłaty sporych odszkodowań za zniszczenia. Natomiast rzeczywiście po zwycięstwie, po tym wielkim zwycięstwie, wydawało się, że król może osiągnąć znacznie więcej. Ale w długim trwaniu, w długofalowych skutkach to zwycięstwo okazało się decydujące, dlatego że zakon od tego momentu przestał być potęgą nad Bałtykiem, a tą potęgą stała się monarchia jagiellońska. I rzeczywiście następne dziesięciolecia pokazały, że zakon już nie odgrywa takiej roli, jaką wcześniej, przede wszystkim atakując Litwę, próbując podporządkowywać coraz to nowe terytoria, także spore terytoria, które należały do Królestwa Polskiego. Już zakon nie mógł pod hasłami krucjatowymi zwoływać rycerstwa zachodnioeuropejskiego do atakowania Litwy czy Królestwa Polskiego. Wielka wojna była tym ostatnim momentem, kiedy to zakon uczynił. Teraz już, po tej klęsce, można było wyraźnie Europie pokazać, że zakon nie pełni tej misji, do której został powołany.
W tym albumie jest kapitalny przekaz dotyczący przymiotów rycerza.
Ksiądz Robert Nęcek, rzecznik kurii metropolitalnej w Krakowie.
Które pozwoliłbym sobie zacytować, bo one są bardzo aktualne również dzisiaj. Mianowicie czystość w miłości i prawdzie. To tak jakbyśmy dotykali encykliki Benedykta XVI, ostatniej encykliki, gdzie mówi z jednej strony o ludzkiej wolności, z drugiej strony mówi o prawdzie. W tych dwóch wartościach streszczony jest cały człowiek, bo rozum dąży do prawdy, a wola dąży do dobra, jaką jest wolność. I proszę zwrócić uwagę, gdy któraś z tych wartości zostanie podeptana, od razu pokój idzie w rozsypkę.
Przypomnijmy, że inscenizacja bitwy pod Grunwaldem odbędzie się w najbliższą sobotę, a historię Wiktorii można poznać sięgając po monumentalny album wydawnictwa Biały Kruk – Chwała Grunwaldu.
tu Radio Watykańskie. Na tym kończymy nasz magazyn. Dziękujemy za uwagę i do usłyszenia. Laudetur Jezus Chrystus.